Mam do Was małe pytanie. Wyobraźcie sobie, że właśnie umarła jakaś Wasza bardzo daleka ciotka. Taka, do której oczywiście nie byliście specjalnie przywiązani, nie chcę Wam robić żadnych emocjonalnych trudności. W każdym razie okazało się, że wprawdzie rzecz jakoś nigdy nie wyniknęła przy rodzinnych spotkaniach przy kawie, wigiliach, ale ciotka należała do najbogatszych arystokratek nad Wisłą. Była w ogóle szychą szych, najwyższa elita. Wam zaś przed śmiercią niespodziewanie zapisała w spadku o na przykład taki zamek. Na ekranie widzicie konkretnie rezydencję w Janowcu koło Kazimierza Dolnego. Magnacki pałac, który okres świetności przeżywał na przełomie XVII i XVIII wieku. Był własnością najpotężniejszych rodów Rzeczpospolitej, ostatecznie lubomirskich. Według tradycji miał 7 wielkich sal i łącznie 98 pokojów. A poza tym, że zacytuję za XIX-wieczną relacją, piękne malowidła na ścianach, marmurowe posadzki, kominki i kolumny. Słowem, wszelkie oznaki bogactwa. Liczby wydają się ogromne, ale zatrudniony na zamku archeolog, którego zapytałem o te kwestie, potwierdza, że u szczytu świetności rezydencja faktycznie liczyła niemal 100 pomieszczeń. I to bez klatek schodowych, ciągów komunikacyjnych. Zresztą nie ma chyba co się dziwić. Janowiec należał do najwspanialszych i największych pałaców magnackich dawnej Polski. No i wyobraźcie sobie proszę, że właśnie go dostaliście. I już trzymacie w ręku klucze do zamkowej bramy. Tyle, że oczywiście dostaliście nie wciąż imponujące ruiny, które dzisiaj można podziwiać kilkanaście kilometrów od Puław, ale postać pierwotną, najbardziej okazałą. Mniej więcej taką czy taką. A teraz wreszcie pytanie. Jaka byłaby Wasza pierwsza myśl na wiadomość o prezencie? Bo ja chyba przede wszystkim załamałbym ręce i zapytał z przerażeniem, kto to wszystko posprząta. I zresztą nie tylko posprząta, ale też utrzyma w należytym stanie, załata, ogrzeje, przypilnuje i tak dalej. Gdy dzisiaj, w XXI wieku, oglądamy dawne rezydencje, albo tylko ich ruiny, to myślimy chyba głównie o ich właścicielach. Może o dystyngowanych gościach. O tym, jak żyli królowie, książęta, magnaci. Ale przecież ci panowie i panie stanowili tylko drobniutki ułamek osób przebywających i zamieszkujących w jakimkolwiek pałacu. Oni pod wieloma względami nawet nie byli tam najważniejsi. Żaden zamek nie mógłby funkcjonować, gdyby nie gigantyczne rzesze aktorów drugiego czy trzeciego planu. Ludzi, o których historia niemal zapomniała. I o których dlatego dzisiaj spróbujemy opowiedzieć w wielkiej historii z Kamilem Janickim. A zrobimy to dzięki Muzeum Zamek w Janowcu, które zdecydowało się wesprzeć niniejszy odcinek. I które naprawdę warto odwiedzić, jeśli tylko będziecie nieopodal Kazimierza Dolnego. Co czyniło kiedyś człowieka prawdziwie wielkim panem, członkiem elity? Na myśl przychodzą oczywiście kwestie takie jak odpowiednie urodzenie, herb, tytuły, posiadłości ziemskie. Ale było jeszcze jedno, absolutnie kluczowe kryterium, które z perspektywy XXI wieku łatwo zbagatelizować. Człowiek ze szczytów drabiny społecznej to był ten, kto miał służbę. A im był na tej drabinie wyżej, tym miał i musiał mieć więcej służby. Jeśli ktoś nie był w stanie angażować ludzi, którzy pozwolą mu unikać jakiegokolwiek codziennego wysiłku, to na pewno paniskiem nazywać się nie mógł. Dzisiaj dużo lepiej niż jeszcze parę lat temu. Wiemy, że spełnienie tego warunku nie było wcale łatwe. A przede wszystkim było wprost fenomenalnie kosztowne. Zespół historyków z Uniwersytetu w Białymstoku przeanalizował ostatnio dokumentację z końca XVIII wieku dotyczącą ponad 1800 dworów szlacheckich i magnackich. I to z różnych regionów Rzeczpospolitej. To pionierskie badania, nigdy nie prowadzono podobnych na równie szerokim materiale. No i udało się ustalić, że naprawdę ogromne liczebnie dwory to była w przedrozbiorowej Polsce zupełna rzadkość. Typowy ziemianin zatrudniał tylko kilku członków służby. Zaledwie w 13% wszystkich dworów, służących czy dworzan było więcej niż 10. a dwory złożone z przynajmniej dziesiątek osób, o których chętnie i z zachwytem opowiadali na przykład zagraniczni podróżnicy, stanowiły ewenement. Badacze natrafili na tylko pojedyncze takie przykłady. Pojedyncze. Można by ostrożnie zakładać, że w skali całej Rzeczpospolitej było może kilkudziesięciu magnatów zdolnych otaczać się wielkimi rzeszami niżej postawionych ludzi. Już sam fakt, że komuś usługiwał tłum plebejów lub szaraków, zbiedniałych szlachciców, iż ten ktoś mógł przemieszczać się po kraju w licznej obstawie, lepiej od czegokolwiek innego potwierdzał, że chodziło o człowieka z samej wierchuszki. Sprawa miała dwa bardzo odmienne aspekty. Najczęściej opowiada się o stronie prestiżowej, bo też ta była najważniejsza dla dawnych waćpanów, a przynajmniej ją bardziej dostrzegali. Wielki pan miał więc wokół siebie co najmniej stuzin, a w miarę możliwości nawet dziesiątki sług rękodajnych, komorników, pokojowców. Różnych dworzan, którzy sami byli drobniejszymi szlachcicami, a w otoczeniu jaśnie oświeconego ordynata, księcia czy wojewody starali się uzyskać profity, wywalczyć stanowiska albo po prostu zarobić. O nich pisano chętnie i szeroko. Tyle, że ci ludzie służyli raczej powiększaniu blichtru i uświetnianiu dworu, ewentualnie dotrzymywali panu albo pani towarzystwa. Ale tak faktycznie nie pracowali. Na pewno nie ciężko. Dosadnie wypowiadali się na ten temat Władysław Czapliński i Józef Długosz na kartach klasycznej pracy Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku. No więc ci świetni historycy podkreślali, cytuję, że nie należy na przykład wyobrażać sobie, że pokojowi dworzanie istotnie usługiwali panu na pokojach. To nie było ich rolą. Nie oni mieli sprzątać, co najwyżej coś podawali. Coś lekkiego. Zresztą dodajmy jeszcze parę zdań cytatu ze wspomnianej książki. Znaczna część młodzieży przychodziła na dwór magnacki nie po to, by pracować, ale po to, by zyskać protekcję pana, otrzeć się o wielki świat. Okoliczności sprzyjały nieróbstwu. Zresztą w XVII wieku nawet pewien magnat, choć przyznajmy drobniejszy, pisał: dobrze Włosi mówią, że Polacy za to swym sługom zwykli płacić, aby jedli i pili, a nie harowali. Tyle, że to był tylko jeden rodzaj sług. Oprócz tego istniał drugi. Taki, o którym przez stulecia niemal się nie pisało, a który był o niebo ważniejszy. Ludzie bez herbów, bez szlacheckich żupanów. Plebeje, którzy faktycznie harowali. Dla swego pracodawcy, ale też po to, by ogarnąć całą tę rzeszę szlacheckich dworzan próżnujących i brudzących. Wróćmy do zamku w Janowcu. Tak gigantyczna rezydencja nawet dzisiaj nie mogłaby działać bez skrupulatnej opieki. A przecież dzisiaj mamy odkurzacze, oświetlenie elektryczne, rury dostarczające wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie. W XVIII wieku tego nie było. Wszystko trzeba było robić ręcznie. Ręcznie sprzątać, zamiatać, donosić, zapalać, gasić, doglądać. W bardzo dużej rezydencji potrzeba więc było na przykład kilku osób tylko po to, by dostarczały wszędzie wodę i wynosiły tę już brudną. Kolejnych kilku służących, by kursowali od sali do sali i możliwie dyskretnie dokładali drewna do poszczególnych pieców lub kominków. A że drewno pali się szybko, to zimą maksymalnie po 2 godzinach konieczne były odwiedziny przy tym samym palenisku. I tak w kółko, o ile tylko pan wymagał ogrzania znacznej części pokojów. Ktoś musiał też zapalać dziesiątki i setki świec, a wymieniać te już stopione. Ktoś w pomieszczeniu z zapalonymi żerandolami stale stróżował na wypadek pożaru. Ktoś też oczywiście zamiatał, mył wnętrza, co bez odkurzaczy, a do tego w rezydencji liczącej przynajmniej setki, często zaś tysiące metrów kwadratowych, było wysiłkiem tytanicznym. Ktoś niestrudzenie godzinami pastował podłogi. Zresztą harówką, i to aż trudną do wyobrażenia, było też pucowanie okien. Dawniej złożonych z setek małych, nierównych, oddzielnych, na dodatek delikatnych szybek. Ktoś wreszcie donosił i wynosił nocniki, ktoś polerował setki sztuk zastawy stołowej, będąc jej oznaką bogactwa gospodarzy, ktoś tego wszystkiego pilnował, nieodzowni byli też rzemieślnicy, stale doglądający stanu mebli, parkietów, posadzek, dachów. Przyznam, że kiedy pracowałem swego czasu nad moją biografią Wawelu, to w pierwszym momencie szczególnie zaskoczyło mnie właśnie przerażające tempo, w jakim niszczała ta rezydencja. W każdym roku były konieczne ogromne nakłady na remonty, zużywano nieprawdopodobne ilości materiałów budowlanych, a nawet krótkie zaniedbania łatwo prowadziły do katastrof. I budżetowych, i dosłownych. Gdy coś przeciekało, albo wprost się waliło. Destrukcja postępowała tak szybko, bo w czasach świetności przez pałac na Wawelu każdego dnia przewijały się setki osób. W siedzibach magnackich tłok nie był zaś wcale mniejszy. Czasem nawet używano ich jeszcze intensywniej. Ta część dworu, dosłownie służba, ludzie, którzy faktycznie pracowali, sprawiali, że wielka rezydencja mogła funkcjonować, była nieodzowna, ale zarazem najbardziej niedoceniana i niezauważana. Niemal w żadnym polskim pałacu z XVII albo XVIII stulecia nie prowadzono, a w każdym razie nie przechowywano, dokładnych rejestrów niższej plebejskiej służby. Niemal nigdy nie możemy więc powiedzieć, ilu dokładnie było takich ludzi, ilu pracowało stale i zamieszkiwało na miejscu, ilu było dochodzących lub angażowanych doraźnie, bądź zapędzanych do robót bez wynagrodzenia, przymusowo, w ramach pańszczyzny, z okolicznych wiosek właściciela. Badania zespołu z Uniwersytetu w Białymstoku, które wspomniałem przed chwilą, sugerują, że w dużych rezydencjach takich osób musiało, po prostu musiało, być pewnie, powiedzmy, kilkanaście. A mówię o absolutnym minimum. Nie zaszkodzi też przytoczyć przykładu wojewody poznańskiego Krzysztofa Opalińskiego, bardzo wpływowego magnata z pierwszej połowy XVII stulecia. Zdarzało mu się, w obliczu rosnących długów i wydatków, wprowadzić na pewien czas reżim oszczędnościowy. Wówczas, jak pisał w zachowanym prywatnym liście, pomniejszył swój dwór do zaledwie 18 osób. Tyle, że jak wszelcy ludzie jego rangi, niespecjalnie zauważał, że poza dworzanami reprezentacyjnymi ma i tych ciężko harujących, spoconych, nie pokazujących mu się prawdziwych służących. Wymienił więc tylko trzech szlacheckich służących pokojowców, czterech chłopiąt, czy jak można by inaczej powiedzieć paziów, trzech skrzypków, dwóch kucharzy, pasztetnika, bo widać wyrabianie własnych pasztetów to była dla magnata potrzeba nieodzowna, pięć służących, czyli kobiet, które usługiwały żonie i dzieciom. Tyle, że to oczywiście na pewno nie było wszystko. Władysław Czapliński i Józef Długosz domniemywali, że tak realnie cały dwór Opalińskiego musiał nadal liczyć z dwa razy więcej osób. Koło 30. Po prostu o pewnych niby podrzędnych zajęciach i profesjach pan wojewoda w ogóle nie myślał. Nie był w stanie. Raz jeszcze zawitajmy do Janowca, a więc już nie do posiadłości Opalińskiego, ale znacznie od niego bogatszych książąt lubomirskich. To był pałac zdecydowanie z pierwszej ligi, taki, w którym tuzin wyrobników nie mógłby wystarczyć w żadnych okolicznościach i w którym cały dwór nie mógłby liczyć 30 osób, nawet przy maksymalnym zaciskaniu pasa. Dane z drugiej połowy XVII wieku wskazują, że janowiecki dwór szacowano na około od 80 do 120 osób. I raczej nie jest to liczba pełna, bo jak w wielu innych przypadkach, tak i w tym, nikt nie kłopotał się notowaniem każdej dziewki służebnej i każdego pomocnika czy chłopca stajennego. Żadnego późniejszego spisu nie mamy, ale dla wprawnego historyka to nie jest przeszkoda zupełnie nie do przeskoczenia. Tak więc jakiś czas temu dr Mariusz Kozdrach odzyskał wiele informacji o tych ludziach zatrudnionych na zamku w Janowcu u samego schyłku I Rzeczpospolitej, w drugiej połowie XVIII stulecia. W tym celu, metoda może was trochę zaskoczyć, przegrzebał zachowane księgi miejscowej parafii i sprawdzał, jakie osoby wzmiankowano, głównie jako świadków, przy okazji chrzcin, ślubów, jakie były notowane też w księdze pogrzebów. No bo jeśli ktoś zajmował stanowisko, i to na samym zamku, to co do zasady notowano jego rangę. W dokumentacji przeważali oczywiście ludzie z wyższego, reprezentacyjnego szeregu. Administratorzy dóbr, plenipotenci, pokojowcy, członkowie prywatnej armijki czy też milicji magnackiej. Ale udało się znaleźć nie tylko ich. Doktor Kozdrach namierzył też zamkowego kucharza, niejakiego Jerzego Krzemińskiego, który harował chyba aż do 80 roku życia, a poza tym jednego członka służby kuchennej, który z kolei został określony dość zagadkowo. Był to Franciszek Waliniowski, przyprawnik zwany Cukiernikiem. Można by więc domniemywać, że odpowiadał za obie te dziedziny. Ogółem kuchnie właściwie zawsze pochłaniały naczelną część pałacowych budżetów. To były prawdziwie imponujące zakłady, zatrudniające ogromne rzesze osób, działające niemal całą dobę, zorganizowane wielopoziomowo. Wszystkim zawiadował zwykle naczelny kuchmistrz, pod nim byli mistrzowie kucharscy odpowiedzialni za ogół przygotowań poszczególnych posiłków, dalej młodsi kucharze, samodzielnie gotujący tylko pojedyncze potrawy. Wreszcie nastoletni pomocnicy, kuchcikowie. Na przykład na Wawelu, który siłą rzeczy znam najlepiej, w XVI wieku działały cztery odrębne kuchnie, każda z własną ekipą. Te główne obsługiwały króla i osobno królową. I tylko one zatrudniały, uwaga, przynajmniej około 60 osób. XVIII-wieczni magnaci mieli zaś nie mniejszą potrzebę organizowania wystawnych, wielodaniowych, budzących zachwyt uczt. A i na co dzień na ogół lubili bardzo dobrze i bardzo obficie zjeść. Tak więc na przykład w Janowcu sama obsługa kuchni mogła liczyć, ostrożnie mówiąc, przynajmniej kilkanaście osób. Tuzin służby pracował pewnie też w stajniach, jak nie lepiej. Wielcy magnaci często utrzymywali po kilkaset koni, potrzebnych by przemieszczać się po kraju w ociekających złotem orszakach, w karetach zaprzęganych w całe kawalkady rumaków. O czołowym bogaczu XVII stulecia, Dominiku Zasławskim, wiadomo, że nawet gdy kryzysowo ograniczył liczebność swojego dworu, to w stajniach nadal zatrudniał 30 osób. Odnośnie Janowca, o kadrze stajennej mamy niestety szczątkowe wiadomości. W księgach parafialnych wprost odnotowano jednego woźnicę, poza tym zaś mężczyzn określanych przydomkami Stangret i Furman, co pozwala także ich ostrożnie wiązać ze stajniami zamkowymi. Odnaleziono wreszcie wzmianki o dwóch ogrodnikach zamkowych. Drugi z nich zmarł w wieku aż 75 lat. Oczywiście nie mógł pracować w pojedynkę. Okazałe ogrody, przystrzyżone i zaaranżowane na akurat najmodniejszą modłę, były elementem wielkopańskiego blichtru. Wymagały wielu osób, by każdego dnia zachwycać idealnym utrzymaniem. W przypadku Janowca dodatkowe kadry musiały doglądać także zamkowej winnicy, którą swoją drogą odtworzono w ostatnich latach staraniami muzeum i którą w tym momencie możecie zobaczyć na ekranie. Księgi parafialne wspominają poza tym zamkowego murarza i osobno malarza. Choć trudno powiedzieć, czy odpowiedzialnego za portrety, czy na przykład odświeżenie i ozdabianie wnętrz pałacowych. Wreszcie dużo można powiedzieć właściwie już tylko o muzykach. Kategorii służby, na którą wszelcy magnaci zwracali o niebo większą uwagę niż na tych nieodzownych ludzi, dzięki którym nie głodowali, nie zamarzali zimą, nie dusili się w smrodzie i nie tnęli w kurzu. Na Zamku Janowieckim działała cała książęca kapela, orkiestra, licząca nawet około 30 członków. Kilkunastu z nich zostało wspomnianych w dokumentach parafii. A niektórzy też na przykład w listach księcia Antoniego Lubomirskiego, który w 1717 roku przestrzegał, że broń Boże nie zgodzi się wypożyczyć bratu swojego oboisty, bo przecież dobry oboista całą kapelę trzyma. A jeśli brat takiego potrzebuje, to niech sam go sobie znajdzie na przykład w Lublinie. Jeśli chcielibyście lepiej sobie wyobrazić to, jak wyglądał i działał dwór na zamku w Janowcu, to oczywiście najlepiej zrobić to na miejscu, bo dopiero w ten sposób można poczuć faktyczny ogrom tej rezydencji. Wprawdzie zdewastowanej i w znacznym stopniu rozebranej w XIX stuleciu, ale mimo to wciąż imponującej. Co osobiście potwierdzamy, ja i Ola, bo Muzeum Zamek w Janowcu zaprosiło nas do siebie i zdecydowało się zasponsorować ten odcinek. Swoją drogą przenocowaliśmy też w zamkowych komnatach, które dzisiaj każdy może wynająć. I choć muzeum nie zapewnia służących, kamerdynerów, pokojowców, No i tak można przy okazji poczuć się trochę jak gość dawnej magnackiej rezydencji. Nie wiem, czy wam też się to uda, ale my dostaliśmy na noc właściwie cały zamek. Akurat wyjątkowo nie było innych gości. Zostaliśmy więc sami z kluczami do bramy zamku. Naprawdę fenomenalne doświadczenie. Nocować wśród pięknych ruin, wychodzić z komnaty prosto na zamkowe krużganki i spoglądać po zachodzie słońca na pogrążony w idealnej ciszy i ciemnościach dziedziniec. Tylko oczywiście trzeba uważać na czarną damę nawiedzającą zamek. A jeśli wy nie chcecie być ciotka, zamiast dać wam spadek, podkradła wam waszego najlepszego oboistę, to koniecznie polubcie ten odcinek i zostawcie od siebie komentarz. To jedyny sposób, by uratować waszą zamkową kapelę.